Od znajomego wykładowcy akademickiego usłyszałam, że 1/3 studentów nie zdaje egzaminów. Zapytałam, jak to ma się do czasów sprzed pandemii. Odpowiedział, że tak źle nie było jeszcze nigdy. W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podczas pandemii gorzej uczymy się, studiujemy i pracujemy. Film powstał na zaproszenie wydawnictwa Nowa Era. Dodam, że na prowadzonym przez to wydawnictwo portalu Szkoła Średnia bez Tajemnic, gdzie można znaleźć darmowe materiały merytoryczne w zakresie efektywnej nauki zdalnej, radzenia sobie z frustracją, stresem, higieny cyfrowej i różnych innych kwestii emocjonalno-społecznych. Opublikowane też zostały dwa moje filmy pod tytułem Czy kontakty i nauka w świecie wirtualnym mogą zastąpić codzienne spotkania i relacje? Oraz jak wpłynęła na nas nauka zdalna, jak sobie radzić z trudnościami? Linki do tych filmów znajdziecie w opisie do tego filmu. Zapraszam serdecznie. Portal skierowany jest do uczniów szkół średnich i ich rodziców, ale filmy mogą obejrzeć również osoby spoza tego grona. Wróćmy do tytułowego pytania. Dlaczego w pandemii gorzej uczymy się, studiujemy i pracujemy? Niepewność. Cały świat od ponad roku zmaga się z pandemią. Co to oznacza dla naszej psychiki? Zostaliśmy zderzeni z nagłą i zaskakującą sytuacją. Budzi ona w nas silne emocje, głównie lęk i złość. Dlaczego? Bo nasze codzienne życie zostało zdezorganizowane, a w przypadku wielu osób wręcz wywrócone do góry nogami. Młodzi ludzie zostali zamknięci w domach. Przed nami zaś wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak rozwinie się pandemia i jak długo będzie trwała. Poczucie zagrożenia. Żyjemy w nieustającym poczuciu zagrożenia. To wszystko uruchamia w nas szereg mechanizmów obronnych. Wszystkie wymienione wcześniej czynniki to klasyczne znamiona kryzysu. W takim oto stanie psychicznym muszą funkcjonować uczniowie, studenci, rodzice, pracownicy, nauczyciele szkolni i akademicy. Wszyscy w tym stanie musimy zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i praca zdalna. Stres. Działamy w stresie, który jest wrogiem uczenia się i rozwoju. Stres obniża naszą aktywność poznawczą, motywację i utrudnia zapamiętywanie. Miejmy to na uwadze i nie obwiniajmy się za nadto, gdy efekty naszej pracy lub nauki nie są takie, jakbyśmy chcieli, gdy nasz mózg pracuje inaczej. Pamiętajmy, że działamy w bardzo trudnej sytuacji, jakiej jeszcze nigdy nie było, przynajmniej z naszych doświadczeń. Warto by pamiętali o tym również nauczyciele. Do ciekawych wniosków doszli autorzy raportu Zaangażowanie w czasie pandemii, przygotowane przez Uniwersytet SWPS w Warszawie, Carrot Spot i Hayes Poland. Przytaczają w nim spostrzeżenie badaczy z Maastricht. Wskazali oni, że podczas turnieju szachowego przeprowadzonego w pełni online o 16% spadło poprawne wykonanie zadań w porównaniu do rozgrywek, które odbywały się stacjonarnie. Trudności z koncentracją i motywacją. Formuła nauki zdalnej wiąże się z nieustannym patrzeniem na ekran monitora, co jest dla naszego mózgu znacznie bardziej męczące niż patrzenie na żywego człowieka. Przed monitorem komputera lub smartfona trudniej nam utrzymać koncentrację, motywację, co w efekcie może kończyć się gorszymi zdolnościami poznawczymi, mniejszym przyswajaniem wiedzy, gorszymi ocenami, a nawet oblewaniem egzaminów. Brak kontaktu face to face. W neurobiologii już od dawna wiadomo, że nasze mózgi należą do istot społecznych. Nasz system poznawczy, którym posługujemy się na co dzień w pracy czy podczas nauki, jest wytrenowany na funkcjonowanie w bezpośrednich relacjach i kontaktach z innymi ludźmi. Zarówno ich możliwości, jak i struktura kształtowały się w bardzo, bardzo odległych czasach. Są one zaprogramowane na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Zaś edukacja od setek lat odbywa się właśnie na tej zasadzie. Proces edukacji wiąże się bezpośrednio z naszym społecznym charakterem. Ludzie zdobywają wiedzę i przekazują ją następnym pokoleniom, innym ludziom. Z tego zaprogramowania na kontakt z innym człowiekiem mogą wynikać także inne wyzwania. 37% badanych narzekało na brak bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami, a 25% na uczucie samotności i odizolowania. Zarówno osobom pracującym, jak i uczącym się zdalnie studiującym brakuje nie tyle bezpośrednich spotkań biznesowych czy odpytywania przez nauczyciela w sali lekcyjnej, co zwyczajnych rozmów z kolegami na korytarzu, przy kawie, podczas przerwy, pogaduszek, uśmiechów, tego kontaktu z drugim człowiekiem. Badania pokazują, że te kontakty mają olbrzymi wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Rozproszenie uwagi. Osoby pracujące, uczące i studiujące zdalnie narzekają na rozproszenie uwagi. Jeśli zaczynamy jakieś zadanie i nie możemy go dokończyć, bo ciągle nam coś przeszkadza, w efekcie je wykonujemy znacznie dłużej. Dodatkowo zdecydowanie nie pomaga scrollowanie Facebooka czy Instagramia, czy czytanie wiadomości, a oto w czasach pandemii, kiedy chcemy być na bieżąco i śledzić różne informacje, nie trudno. A działa to niczym błędne koło, bo gdy jesteśmy w lęku, sięgamy po smartfon, żeby ów lęk zagłuszyć. A potem, mając coraz większe zaległości, jesteśmy jeszcze w większym lęku i stresie i błędne koło toczy się. Wielozadaniowość. Słuchamy lekcję, wykład, piszemy na Messengerze ze znajomą, gotujemy makaron i sos, bo kamerkę mamy wyłączoną, ale dźwięk na full włączony. Wydaje nam się, że jesteśmy tacy sprawni, tacy sprytni, tacy wielozadaniowi, bo robimy kilka rzeczy naraz, a w rzeczywistości działamy na autopilocie i nadwyrężamy mózg. A to powoduje w dalszej perspektywie jeszcze większe problemy ze skupieniem myśli i zapamiętywaniem. Dużo zdrowsze jest wykonywanie zadań po kolei, zaczynając od najważniejszego. Niech czas nauki będzie czasem nauki i skupmy się tylko na niej. Potem zróbmy sobie obiad. Możemy to też potraktować jako dobrą okazję na tak zwaną uważność, mindfulness, bycie tu i teraz, która doskonale wpływa na nasz mózg. Skupmy się więc na tym, że wrzucamy makaron do garnka, mieszamy sos i tak dalej. Chociaż wiem, że to trudno. Ale starajmy się. Brak work-life balance i learn-life balance. Dużym wyzwaniem organizacyjnym dla osób uczących się, studiujących i pracujących zdalnie jest to, że będąc w domu ciężko jest nam odciąć się od różnych spraw związanych z domem i lub rodziną. A to kusi, żeby wstawić pranie, ugotować coś, posprzątać. Strefa prywatna i szkolna lub zawodowa angażują nas i nieustannie coś rozprasza naszą uwagę, co jest dla nas jeszcze bardziej obciążające, a jeżeli jeszcze jesteśmy rodzicami, musimy zająć się dziećmi, jest jeszcze ciężej. W czasach przedpandemicznych wielu z nas, wychodząc do szkoły, do pracy, mogło się odciąć od domu, za to po powrocie do domu łatwiej było odciąć się od pracy lub szkoły i skupić na prywatnych sprawach. Dziś ta równowaga jest zaburzona. Jak wynika z badań, największym problemem osób pracujących zdalnie, domyślam się, że studiujących też, jest zachowanie równowagi między pracą a domem, aż 43% na to wskazuje, i poczucie ciągłego bycia w pracy, prawie 30%. Jak wskazują eksperci, za to może odpowiadać model zarządzania w firmie. Wielu menedżerów boi się utraty kontroli nad pracownikiem i gdy nie widzą go w biurze, bardziej chcą go kontrolować. Zdarza się, że niektórzy pracownicy co godzinę odbierają telefony. Niestety nie wpływa to ani na samopoczucie, ani efektywność, gdy co chwila od pracy odrywa ich telefon lub sprawdzający mail. W takich sytuacjach pomogłyby jasne reguły gry i precyzyjne oczekiwania pracodawcy. Jak widać, z pracą i nauką zdalną wiąże się dużo zagrożeń, ale nie oznacza to, że mamy wzruszyć ramionami i poddać się. Co robić? Jak żyć? Planujmy i wyznaczajmy sobie priorytety. Ustalajmy rano, co dziś jest najważniejsze do zrobienia i tym się zajmujmy. Przygotujmy sobie miejsce nauki lub pracy. Jeśli nie osobno pokój, to chociaż wydzieloną przestrzeń. Powinna być dobrze oświetlona. Nie pracujmy w łóżku, ani nie uczmy się w łóżku. Nałóżmy ubranie, uczeszmy się, umyjmy, tak jakbyśmy wybierali się do szkoły czy do pracy. Nasz ubiór ma znaczenie, to naukowo dowiedzone, że w piżamie trudniej się zmobilizować, bo nasza podświadomość podpowiada, że mamy wolny dzień. Róbmy przerwę, odejdźmy od stołu, poruszajmy się, nie zapominajmy o piciu wody i regularnych posiłkach. Nie dajmy się rozpraszać, wyciszmy sygnały komunikatorów, wyłączmy media społecznościowe czy telewizję, ja odkładam smartfon na bok. Zajęciami domowymi zajmujmy się po pracy czy nauce. Ustalajmy z domownikami plan dnia, niech wiedzą, kiedy jesteśmy zajęci, a kiedy dostępni, w miarę możliwości, włączmy ich też w pracę domową, niech każdy ma swoje obowiązki. Wprowadźmy do swojego życia jakąkolwiek aktywność fizyczną, choćby spacery. Są już badania, które pokazują, że osoby aktywne rzadziej skarżą się na takie skutki pandemii, jak pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego. Dbajmy o sen minimum godzinę przed snem, nie patrzmy w ekrany emitujące niebieskie światło, które powoduje, że nawet po odłożeniu telefonu czy komputera na bok jeszcze przez godzinę nasz mózg przetwarza to światło. Dbajmy o kontakt z innymi ludźmi, może spacer ze znajomymi, albo chociaż rozmowa przez telefon. Znany psychiatra Bogdan de Barbara uważa, że żeby przetrwać pandemię, potrzebujemy tak zwanych sieci społecznych oraz poczucia sprawczości. Sieć społeczna to podtrzymywanie przyjaźni i znajomości, rozmowy, choćby wirtualne. Wiele osób, które przeżyły ostatnią wojnę, wskazywało, że właśnie sieć rodzinna czy sąsiedzka pozwoliły im przetrwać. Z kolei poczucie sprawczości to staranie, by zrobić coś dobrego, nie tylko dla siebie, ale dla innych. Może pomoc sąsiedzka, może jakaś mała akcja charytatywna. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z pracą zdalną, z nauką zdalną, ze studiowaniem zdalnym. Piszcie. Komentujcie i jeszcze raz bardzo zapraszam Was do odwiedzenia tego portalu Szkoła Średnia Bez Tajemnic i obejrzenia moich filmów, a także zapoznania się z materiałami tam opublikowanymi, zwłaszcza jeżeli jesteście uczniami szkół średnich albo rodzicami takich uczniów. Jeszcze raz dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Nie żałujcie łapek w górę. Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Komentujcie. I cóż, do zobaczenia wkrótce. Pa!